Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Leszek Furman, trener mentalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Leszku, chciałabym zacząć od tematu, który w zasadzie jest chyba takim dyżurnym tematem na początku każdego roku. O różnych noworocznych postanowieniach rozmawiamy bardzo często, czy je robić, czy ich nie robić, a jeśli je robić, to jak je robić.
Zacznę od tego, że rzeczywiście ten temat tych postanowień noworocznych to jest taki, można powiedzieć, pierwszorzędny temat, kiedy się spotykamy, czy to w Sylwestra, czy w ten pierwszy rok gdzieś tam wstajemy, otwieramy oczy i zaczynamy myśleć o tym, że to już jest ten moment, że trzeba by faktycznie coś ze sobą zrobić, czy to ze sobą, czy z tym swoim życiem. I bardzo często sprowadza się to faktycznie do takiej decyzji. Dobra, no to od dzisiaj, od jutra ja zacznę robić to czy tamto. I rzeczywiście badania pokazują, że coraz mniej osób te postanowienia noworoczne robi. Pewnie z uwagi na to, że gdzieś tam jesteśmy już troszeczkę może zmęczeni tym, że właśnie one trochę nie dochodzą do skutku. Natomiast wciąż jest duża grupa osób, która deklaruje, że rzeczywiście te postanowienia noworoczne są dla nich ważne. Jak to robić? Metod jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że jest no, co najmniej kilka takich elementów, które w mojej opinii powinny być dodane do tych postanowień noworocznych, po to, żeby one były po prostu bardziej efektywne. Że pozwolę sobie wymienić choćby dwa pierwsze z brzegu. To, co myślę, że na pewno jest istotne z punktu widzenia postanowień noworocznych, to, żeby one nie były zbyt ambitne. Wiem, jak to brzmi, takie podcinanie skrzydeł może od razu na samym początku, nie do końca może lepiej taki American Dream, że ja mogę wszystko i tak dalej. Rzeczywiście takie podejście ma też swoje zalety, natomiast jeżeli ja sobie wezmę na głowę zbyt dużo tych postanowień i ustalę zbyt dużo celów, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja po prostu większości z nich nie zrealizuję. I ma to związek z badaniami, które są bardzo popularne w świecie psychologii, a dotyczą osłabionej silnej woli. I z tych badań wynika, że ta silna wola nasza zachowuje się troszeczkę jak taki mięsień. To znaczy ona ma swoje wyczerpywalne zasoby. Więc jeżeli ja poświęcę te ileś czasu, ileś motywacji w to, żeby dane jedno czy drugie postanowienie noworoczne na przykład zrealizować, to jest nie bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu naturalnie nie starczy mi już siły i determinacji do tego, żeby zrealizować jakieś inne. Dlatego moja rada byłaby taka, żeby skupić się na rzeczach, które są dla mnie najważniejsze w danym momencie, na przykład na początku nowego roku, i w tym kierunku sobie pójść. Ale też idąc w tym kierunku, i to jest rzecz numer dwa, warto byłoby obniżyć sobie też próg, że tak powiem, bólu. I co tutaj mam na myśli? No bo te postanowienia czasem się mogą wiązać z takim bólem, wiadomo, emocjonalnym, że się do czegoś troszeczkę zmusza. Natomiast mam na myśli, że warto byłoby zadbać o to, żeby były to takie małe, niewielkie kroki, przynajmniej na samym początku. Teoria neuroplastyczności naszego mózgu mówi o tym, że jeżeli my sobie wyrobimy pewne nawyki w naszym umyśle, w naszej głowie, to będzie nam znacznie łatwiej potem wejść na ich wyższy poziom. I może posłużę się prostym przykładem, żeby to było zrozumiałe. Załóżmy, że ktoś mówi, od nowego roku chcę czytać książki. No i teraz zakłada sobie, od 1 stycznia czytam pół godziny dziennie. No i teraz mamy osobę, która przez ostatnie 5 lat nie przeczytała ani jednej strony i nagle ona słyszała, że warto i od 1 stycznia stwierdza, że pół godziny dziennie na to poświęci. Prawdopodobieństwo, że tak duża jednak zmiana czasowa w dniu tego człowieka się uda, jest małe. Może dużo lepszym wyjściem byłoby na przykład przeczytanie sobie na początek 5 stron dziennie, a może nawet w skrajnych przypadkach 1 strony dziennie. Mimo tego, że to nie sprawi, że ja teraz będę bardzo odczytanym człowiekiem, to pozwoli mi budować pewne nawyki zachowania. I dzięki temu łatwiej będzie mi na przykład przez miesiąc czytać 1 czy 2 strony książki, a potem zwiększać stopniowo ilość tych stron i dochodzimy aż wtedy do momentu, gdzie zaczyna to już mieć sens, niż na przykład wchodzić od razu, że tak powiem, taką metodą innowacyjną na zasadzie z dnia na dzień, pół godziny dziennie teraz będę poświęcał, ponieważ właśnie to okazuje się potem być taką noworoczną porażką.
Czy jakby zawsze jest czas na wyrabianie tych nawyków dobrych? Czy jak jesteśmy młodsi, to jest łatwiej? Czy to nie ma znaczenia?
Mówi się, że największym geniuszem człowiek jest w wieku, uwaga, 5 lat około. No że tak. 5-latkowie to są najwięksi geniusze. My jako dorośli, patrząc na te nasze dzieci kochane 5-letnie, często nie dostrzegamy tego, że one po prostu mają tak gigantyczną kreatywność, że ona czasami nam się miesza z tym, że są niegrzeczne, z tym, że robią nie to, co byśmy chcieli i tak dalej. Więc faktycznie mózg młody, mózg dziecka jest najbardziej podatny na to, żeby kształtować w nim określone typy zachowań rzeczywiście, ponieważ ta neuroplastyczność jest po prostu na nieprawdopodobnym poziomie. Myślę, że jakby osoby, które mają właśnie takie dzieci w podobnym wieku, czasami się łapią za głowę, kiedy widzą, że wystarczy, że raz czasami powie się jakieś słowo albo użyje się jakiegoś zwrotu i nagle ten maluch to powtarza namiętnie. Więc na pewno dzieci mają największą zdolność do tego. Natomiast informacja dla dorosłych też jest dobra, ponieważ my całe życie w pewnym sensie się uczymy i to wynika z prostej zależności. My jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że koncentrujemy się i jakby poświęcamy najwięcej uwagi na to, czym nasz mózg się najczęściej zajmuje. Więc jeżeli na przykład ja jestem mocno zaangażowany w tematy zawodowe, to prawdopodobnie właśnie o nich będę dużo myślał i w nie będę się dużo gdzieś tam angażował, one będą pochłaniały dużo mojej energii. Więc jeżeli ja skoncentruję się na jakichś nawykach, na jakichś noworocznych postanowieniach, na tym, żeby regularnie, małymi kroczkami budować sobie jakieś nowe postawy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz mózg pomoże nam w tym i też będzie w stanie się w pewnym sensie dopasować. I dodam tylko w tym miejscu, że mówimy tutaj, żeby to było jasne, o takim fizycznym, faktycznym dopasowaniu, tworzeniu autostrady neuronalnej w mojej głowie. Czyli innymi słowy, jeżeli ja częściej używam określonego zestawu tych komórek nerwowych w moim mózgu, to one, te połączenia między tymi komórkami stają się silniejsze, ponieważ one są częściej wykorzystywane. Na zasadzie tak jak jedziemy często z Warszawy do Poznania, to nagle się tam buduje autostrada, bo dużo ludzi tamtędy jeździ i potrzeba mieć tam autostradę. I tak samo w naszej głowie te autostrady się rzeczywiście tworzą. Więc jedyne, co trzeba robić, to regularnie małymi krokami pewne elementy, pewne zachowania powtarzać po prostu.
Dlatego zastanawiam się, czy takie noworoczne postanowienia, które są postanowieniami przyjmowanymi w zasadzie na cały rok, mają właśnie jakikolwiek sens, bo to jest bardzo duża rozpiętość czasowa i te cele mogą nam się gdzieś tam rozmyć albo zmienić po drodze.
To prawda. I powiem tak, może przewrotnie, że może niech się zmieniają. Może niech się zmieniają. Nie mówię o tym, żeby z nich rezygnować, bo uważam, że należy walczyć gdzieś tam o swoje cele, marzenia, ale przecież my jako ludzie też się zmieniamy. I to, że ja 1 stycznia myślę, że dla mnie w życiu w tym roku będzie ważne to, żeby, załóżmy, poprawić swój status finansowy i na przykład zdobyć jakiś awans, albo otworzyć jakąś firmę, albo zwiększyć sprzedaż, robić jakieś inne rzeczy zawodowe. Może się okazać, że życzę każdemu. W lutym na przykład okaże się, że spodziewam się dziecka na przykład. I nagle się okazuje, że moje życie się wywraca totalnie do góry nogami i gdzieś te priorytety się dość mocno zmieniają. I co wtedy? Dalej będę szedł w zaparte, że te kwestie zawodowe są dla mnie najważniejsze? Myślę, że nie. Myślę, że wtedy mogę zmienić tą optykę i powiedzieć, okej, no to tą pracę sobie zostawię na jako taki jakby bezpieczne zaplecze, ale jednak skupię się w tym roku czy w najbliższym czasie na tym, żeby zadbać głównie o tematy rodzinne. Także ja bym powiedział tak. Z badań też wynika bardzo ciekawych. Te badania już mają dość wiele lat, już teraz nie pamiętam dokładnie, w którym roku one były przeprowadzone, bodajże w 2009 roku. To były badania, które pokazały, że jeżeli się czegoś wstydzimy, to jest nam dużo trudniej zachować w tym kontekście silną wolę. Więc przekładając to na język ludzki, okazałoby się, że jeżeli na przykład my myślimy o sobie dobrze i myślimy o sobie w taki sposób, że okej, daję sobie prawo do tego, żeby no dzisiaj mam gorszy dzień, zrezygnować z jakiejś realizacji jakiegoś tam zadania, ale jutro to zrobię, jestem dalej z siebie dumny, że dotychczas byłem wytrwały, to jest znacznie lepsze podejście, ponieważ aż 4-krotnie większe szanse daje na to, że będziemy kontynuować, niż w momencie, kiedy na przykład ciosam sobie kołki na głowie i mówię, o matko, dałem ciała, po prostu nie zrobiłem czegoś, nie zrealizowałem, jestem do niczego. Kiedy się tego wstydzimy, to jest dużo, dużo mniejsza szansa, że my dalej będziemy mieli ochotę w ogóle te nasze postanowienia realizować. Więc ja bym tutaj powiedział, że okej, poklepać się po ramieniu, powiedzieć, słuchaj, zmieniłeś zdanie, w porządku, nie ma żadnego problemu i tak możesz być z siebie dumny z tego, co już osiągnąłeś, idźmy dalej.
To ja zapytam jeszcze właśnie w tym miejscu o takie planowanie z dnia na dzień, bo jakby wracając do tego przykładu, o którym pan przed chwilą wspomniał, jest wiele takich osób, które planując coś, czy takie doraźne cele na tydzień, na następny dzień, zawsze planują za dużo i potem są notorycznie niezadowolone, sfrustrowane. Jak tutaj osiągnąć taką równowagę?
Bardzo słusznie, że pani zauważyła faktycznie takie zjawisko, bo to jest, ja odważam się tak też powiedzieć skrajnie, to jest notoryczne po prostu zjawisko, również wśród osób, które gdzieś tam do mnie trafiają właśnie na trening mentalny, czy gdzieś rozmawiamy przy okazji jakichś szkoleń, to spotykam często takie osoby, które nie wyrabiają się, jak to często mówimy, nie starcza im czasu. Tak, i tutaj z mojego punktu widzenia po pierwsze należałoby to zauważyć. Tak jak pani to wspomniała na przykład, że ktoś ma już taki problem, widzi, że się z tym nie wyrabia, to pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany jest to, żeby właśnie zdać sobie sprawę, że okej, być może ja nie wyrabiam z tym wszystkim nie dlatego, że jestem do niczego, że nie umiem zarządzać sobą w czasie i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu biorę tych rzeczy za dużo. I to jest taki pierwszy krok jakiejś refleksji do tego, żeby się zastanowić, czy aby na pewno ja ten czas, który mam, a przecież wszyscy mamy w życiu tyle samo czasu, poświęcam na te rzeczy, które są realnie istotne w moim życiu. Zakładając taki bardzo podstawowy, nazwijmy to torcik czasowy, 24-godzinny, to wiadomo, przeciętnie 7-8 godzin to jest pewnie dla większości sen, 7-8 godzin to są pewnie kwestie zawodowe, 7-8 godzin to są kwestie wszystkie inne. Tak mniej więcej uśredniając to. No więc warto sobie zrobić taki torcik swojego życia i zobaczyć, gdzie ja tam poświęcam czas na jakie elementy i czy aby on nie jest troszeczkę zaburzony, bo może jest tam za dużo pracy, a może jest za mało pracy, a może jest za mało snu. i przez to się gorzej czuję. Więc są takie elementy takiej autorefleksji, z czego to wynika, że ja nie mam tego czasu. A następnie, no to tutaj bym zalecił używanie konkretnych narzędzi z zakresu zarządzania sobą w czasie. Ktoś może chcieć planować właśnie tak, jak pani powiedziała, z dnia na dzień robić te takie listy, to-do tak zwane. I to może być skuteczne, pod warunkiem, że robimy to z głową i nie przesadzamy ani w jedną, ani w drugą stronę z ilością tych zadań. Ktoś inny może chcieć bardziej strategicznie planować, czyli właśnie planować sobie jakieś większe cele, potem dzielić je na mniejsze kawałki, na jeszcze mniejsze, aż sprowadza się to do takiego codziennego planowania. A ktoś inny jeszcze może stwierdzić, że on będzie sobie planował nie tyle swoje zadania, co bardziej swoje na przykład nawyki. I to jest bardzo fajna też metoda, czyli ja nie planuję sobie tego, że będę na przykład lepszym rodzicem, tak, załóżmy w tej dziedzinie lepszym rodzicem, tylko planuję sobie, że codziennie poświęcę 15 minut na taki wartościowy, realny czas z moim dzieckiem, minimum 15 minut załóżmy. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, no 15 minut to mało, oczywiście, ale gdybyśmy się tak uczciwie zastanowili, czy my chociaż te 15 minut dziennie poświęcamy, to tutaj wyniki mogłyby być różne. Więc po pierwsze, autorefleksja nad tym, z czego wynika fakt, że ja się nie wyrabiam z tymi wszystkimi zadaniami, czy to wynika z tego, że być może tego czasu poświęcam na coś innego za dużo, na coś innego za mało. No i po drugie, faktycznie taka nauka tego zarządzania sobą w czasie, bo moim zdaniem jako trenera mentalnego to jest kompetencja, to jest coś, czego możemy się nauczyć. To nie jest tak, że się rodzimy mistrzami zarządzania, tylko możemy się tego nauczyć w oparciu o konkretne narzędzia.
Teraz myślę, pora wyjaśnić, czym jest trening mentalny.
Trening mentalny to jest przede wszystkim proces, który czerpie w sobie dużo narzędzi z takich dziedzin jak psychologia, jak psychoterapia, jak coaching, czyli takie generalnie metody pracy z ludzkim umysłem i skupia się przede wszystkim na realizacji określonych kompetencji, na nauce określonych kompetencji. Czyli takim pierwszym przykładem z brzegu jest, powiedzmy, przychodzi ktoś do trenera mentalnego i mówi, ja mam za mało czasu w moim życiu na przykład na kwestie zawodowe, no bo mam taką i taką sytuację. I trener mentalny ma za zadanie po pierwsze zweryfikować, jak ta sytuacja tego człowieka wygląda realnie, takim chłodnym okiem, a po drugie zaproponować mu określone rozwiązania po to, żeby ta sytuacja w jego życiu się zmieniła. Więc można powiedzieć, że trener mentalny jest partnerem zmiany, pewnego procesu zmiany w życiu danego człowieka. Co bardzo ważne, trener mentalny nie jest lekarzem i tutaj też bardzo często to i wprost zawsze chcemy to jakby odgradzać. Czyli jeżeli przychodzi do nas osoba, która ma jakieś na przykład realne zaburzenia związane z chorobami, które można określić jako choroby psychiczne, psychosomatyczne, czyli takie, które znajdują się gdzieś tam powiedzmy w katalogu też chorób psychiatrycznych, to tutaj zdecydowanie etyka pracy trenera mentalnego wymaga, żeby taką osobę skierować po prostu do kogoś, kto się tym zajmuje, czyli na przykład w tym momencie do lekarza psychiatry albo do psychoterapeuty. Natomiast trener mentalny zwykle pracuje z takimi, powiedzmy, nie tyle schorzeniami, co właśnie wyzwaniami dnia codziennego, dnia zawodowego, życia rodzinnego, takimi rzeczami, które można rozwiązać za pośrednictwem nauczenia się konkretnych kompetencji. Z takich obszarów, które najczęściej występują w treningu mentalnym, to jest budowanie pewności siebie, to jest zarządzanie stresem, to jest zarządzanie sobą w czasie, to jest nauka koncentracji, to są takie obszary komunikacji również, rzeczy, które z którymi ja najczęściej też się spotykam, pracując czy to ze sportowcami, czy z osobami gdzieś tam powiązanymi głównie ze światem przedsiębiorczości.
Co się w takim razie stało z nami, myślę teraz o kondycji człowieka współczesnego, że jest nam potrzebny ten trener mentalny, bo pewnie nie narzeka pan na brak zainteresowania, a kiedyś nie był.
To jest faktycznie zawód dość nowy, można powiedzieć. I widzę tutaj dwie rzeczy. Jedną negatywną, niestety, a drugą pozytywną. Zacznę od tej negatywnej, mianowicie przebodźcowanie. Jeżeli każdy z nas żyje na tym świecie w granicach 30 lat, to ma świadomość i pamięta czasy, kiedy my byliśmy, ja powiem tak, ze swojego doświadczenia, ja mam 31 lat. I kiedy ja byłem młodszy, kiedy miałem kilkanaście lat, to ja musiałem ogarnąć, nazwijmy to, trzy tematy w moim życiu. Pierwszy temat to była rodzina, rodzice, bracia. Drugi temat to była szkoła, nauczyciele, wychowawca, koledzy, koleżanki z klasy. Trzeci temat to było podwórko. Gra w piłkę, chowanego, pierwsze jakieś miłości, pierwsze rozczarowania, kłótnie o zabawki i tak dalej. I to były trzy obszary w moim życiu, które ja musiałem się nauczyć ogarniać jako młody człowiek. Dzisiaj kilkuletni czy kilkunastoletni człowiek musi ogarnąć rodzinę, musi ogarnąć szkołę i musi ogarnąć podwórko, ale poza tym musi odnaleźć się w temacie internetu. Internetu, który dzisiaj rozumiemy jako wszystko, co jest z tym powiązane, czyli miłości w internecie, szacunku w internecie, twórczości w internecie, budowania pewności siebie na podstawie ilości lajków i obserwujących na Instagramie czy na Facebooku, budowanie swojej jakości przez to, na ile jestem śmieszny i nagrywam różne śmieszne, czasami poniżające filmy na TikToku i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę przez to powiedzieć, że social media nas zepsuły, ale social media i ogólnie szeroko rozumiany internet sprawił, że my dzisiaj jesteśmy totalnie przebodźcowani. Czyli dzisiaj do naszych umysłów dociera tak dużo informacji, że to sprawia, że potrzebujemy w życiu kogoś, być może, kto nie tyle będzie nam tłumaczył, jak żyć, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale kto pomoże nam w pewien sposób selekcjonować to, co jest dla nas rzeczywiście istotne. I z tego punktu widzenia mam wrażenie, że to jest ten pozytywna strona medalu, że nawet dzięki temu internetowi, ale też ogólnie w społeczeństwie rośnie pewna świadomość tego, w jakich my czasach dzisiaj żyjemy. Nie chcę być tutaj demonizatorem, mówić, że to są złe czasy, że kiedyś były łatwiejsze, teraz są trudniejsze i tak dalej. Totalnie nie do tego zmierzam. Te czasy są po prostu inne. Rewolucja internetowa naprawdę takie piętno odbiła na całym naszym świecie, że ciężko się nie zgodzić, że to są czasy po prostu inne i my się musimy nauczyć w nich żyć. I żeby się nauczyć, potrzebujemy być może kogoś, kto nam pomoże wyselekcjonować na przykład to, co jest faktycznie istotne, rzeczy, na które faktycznie chcemy poświęcać czas, bo mamy dzisiaj zbyt duży wachlarz tego, co nas kusi, tak? Zwróćmy uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, o którym moja mama często powtarza. Kiedyś płaciliśmy za to, żeby mieć jedzenie, a dzisiaj płacimy za to, żeby nas coś od tego jedzenia zabrał i na przykład, żeby była, no nie wiem, mniej kaloryczna dieta. Kiedyś płaciliśmy za jedzenie, a dzisiaj płacimy za brak jedzenia. I to jest bardzo dobry przykład tego, jak te czasy się zmieniły. Dlatego potrzebujemy na pewno dzisiaj więcej, jeżeli chodzi o takie wsparcie mentalne. Ja podam pani przykład jeszcze z życia sportowego, bo to jest też taki bardzo jaskrawy, co się wydarzyło. Otóż kiedyś sportowiec, który na przykład grał w jakiejś pierwszej lidze polskiej w piłkę nożną, miał gorszy występ, no to prawdopodobnie dostał burę od trenera, może koledzy byli trochę rozczarowani, plus kilku kibiców przy okazji tego meczu tam może rzuciło jakimś niepochlebnym słowem w jego kierunku i okej, on szedł do domu, przytulił się do żony i jakoś funkcjonował dalej. A dzisiaj ten sam piłkarz, nie dość, że usłyszy to samo, co tamten, to jeszcze wejdzie w internet, przeczyta o tym, że ktoś mu życzy śmierci, że jest sprzedawczykiem, że w ogóle się nie nadaje do tego sportu, że najlepiej tego zwolnić, wywalić i tak dalej. I to jest coś, czego jeszcze 20 lat temu on by nie doświadczył. I dlatego między innymi dzisiaj te potrzeby psychologiczne są po prostu potrzebne. Taki sportowiec być może potrzebuje człowieka, który mu wyjaśni zjawisko, jakim jest hejt w internecie, który go wesprze, powie mu, na czym ma się koncentrować i pomoże mu przetrwać tego typu gorszy okres.
Widzę w ostatnim czasie bardzo dużo problemów. Chodzi mi o efektywną komunikację, o w ogóle komunikację, o relacje, że też jest coraz trudniej się porozumieć skutecznie.
To prawda.
No właśnie, z czego to wynika?
Są dwie książki bardzo popularne, które mogę też polecić dla osób, które lubią takie troszeczkę bardziej filozoficzne, może mniej narzędziowe, ale filozoficzne podejście do tego, co się dzieje w tym świecie dzisiejszym. To jest Pokolenie IKEA i to jest McDonaldyzacja społeczeństwa. I to są dwie książki, które w pewnym sensie, jak wiadomo, swoją nazwę biorą od popularnych, dużych firm międzynarodowych, które między innymi pokazują nam, w jaki sposób my dzisiaj żyjemy. A my dzisiaj jesteśmy pokoleniem instant, czyli chcemy mieć wszystko szybko, natychmiast, na teraz. Chcemy mieć szybko jedzenie i to najlepiej jak najbardziej smaczne i jak najtańsze. Chcemy mieć szybko złożony mebel, ale też chcemy mieć szybko możliwość umówienia się na randkę. Chcemy mieć szybko możliwość załatwienia takich czy innych swoich potrzeb. Chcemy mieć szybko możliwość zdobycia awansu. Chcemy mieć szybko możliwość zdobycia pieniędzy i tak dalej. My dzisiaj, biorąc pod uwagę to przebodźcowanie, o którym powiedziałem, mamy bardzo duży wachlarz możliwości. I w pewnym sensie chcemy wszystkiego po trochu. No bo właściwie każdy chce mieć fajne wakacje, fajne życie, fajną rodzinę, fajne ciało, fajne pieniądze. Każdy tak naprawdę chce tego wszystkiego. I my, oglądając też to, co dzieje się w internecie, pragniemy tego jeszcze bardziej. No i w związku z tym, już zmierzam do tej komunikacji, to mam na myśli, że my, będąc w pokoleniu instant, uczymy się tego, żeby być krótkim, konkretnym i załatwiać swoje sprawy, a niekoniecznie rozmawiać z kimś o emocjach, o relacjach, o tym, jak ta osoba się czuje, o tym w ogóle, czy zdanie tej drugiej osoby ma dla nas znaczenie i tak dalej. Jesteśmy trochę wychowywani w takim czasie, w którym musimy bardzo mocno stawiać na siebie, bo inaczej prawdopodobnie gdzieś tam się nie przebijemy do miejsca, w którym być może chcemy być. Ja z takim rozrzewnieniem na to patrzę i myślę o tym, bo ja jeszcze zaznałem czegoś takiego jak siedzenie na ławce po ciemku z kumplem i ściąganie mnie do domu przez mamę, która już mnie wyzywa, że muszę pójść do domu, a ja gadam z nim szczerze nie o biznesie. Nie gadam z nim o biznesie, nie gadam z nim o szkole, o problemach, tylko o życiu. Rozmawiam z nim o tym, że fajnie byłoby wejść na drzewo, zerwać śliwkę i tak dalej. I to są rzeczy, o których myślę z takim utęsknieniem troszeczkę. Dzisiaj już tego nie ma. Nie? Dzisiaj ławki są puste, boiska są puste, bo my się przenieśliśmy w dużej mierze do internetu. Nie chcę powiedzieć, że to jest złe, ale to sprawia, że tych komunikacji jest bardzo mało i spuentuję to takim zdaniem, które słyszałem i jest fenomenalne moim zdaniem, bardzo odzwierciedlające rzeczywistość. internet nas zbliżył do osób, które są daleko, ale oddalił nas od osób, które są blisko.
No tak, super. To znaczy, mówię z sarkazmem oczywiście.
Jasne.
Bardzo dziękuję. No i tak trochę taką smutną puentą zakończymy tę naszą rozmowę, ale myślę dającą do myślenia. Leszek Furman, trener mentalny, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i chciałem tylko jeszcze pozytywnie zakończyć, że to my w życiu decydujemy o tym, jaka jest jakość naszego życia. Więc jeżeli zdecydujemy, że ona ma być otwarta, fajna na komunikację, sympatyczna, uśmiechnięta, to jest szansa, że to życie takie będzie. Więc tego życzę wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję.